Moi drodzy, dzisiaj w czasie tego nabożeństwa odczułem taką, nie wiem, nutę zmęczenia, może znużenia. I może stąd ta idea, pomysł, żeby troszkę skupić uwagę. Przygotowałem dzisiaj konspekty tego, które zwiastowania, które za chwilę będzie. Chciałbym, abyśmy podzielili się. Powinno chyba do wszystkich wystarczyć. Czy ktoś mógłby pomóc mi rozdać? Zaletą tych kartek, zalety są, myślę, co najmniej dwie. Po pierwsze, będziecie mogli dokładnie śledzić też mój tok myślenia i zapisywać myśli po to, aby nie uleciały, ewentualnie pytania, na które będę starał się odpowiedzieć po nabożeństwie. Może nie wszystko dopowiem, a wypadałoby, aby wszystko było jasne. Po drugie, w związku z chorobami, które nas dotykają, czy obowiązkami, to myślę, że współmałżonkowie będą mogli głosić swoim współmałżonkom w domu to, co dzisiaj było, właśnie trzymając się tych zapisków. Warunek jest jeden, nie, dwa. Skupiona uwaga, a drugie to długopis. Kiedyś mój pastor powiedział tak, o dwóch rzeczach nie może zapomnieć na nabożeństwo. Pismo Święte i długopis. Wziąłem sobie to do serca i zawsze mam. Mam też ze sobą dwa długopisy, mogę je pożyczyć. Nie, nawet mam chyba więcej, bo wziąłem moją torbę nauczycielską, to podejrzewam, że tam czerwony kolor też się znajdzie, jeszcze inne. A więc ile długopisów mam, mogę udostępnić. Jak zauważyliście, to dzisiejsze rozważanie może zatytułowałem dość przewrotnie. Dobry przykład z drugiego planu. Ponieważ jakoś tak ostatnio chciałbym i staram się skupić uwagę też na tych postaciach tak zwanych, dlatego to jest cudzysłów, drugoplanowych. Wiemy, że nawet w kinematografii docenia się role drugoplanowe i są przyznawane Oscary za najlepszej odtworzoną rolę drugoplanową. I jak czytacie Biblię, to sami pewnie wiecie, że pewne osoby, pewne postacie, pewni bohaterowie wiary wysuwają się na pierwszy plan, a inni są tłem, ale tym tłem wcale nie bez znaczenia. Dzisiaj chciałbym, abyśmy rozpoczęli postacią Apollosa. Wiemy też, że często, jak tu we wstępie napisałem, wzorujemy się na pewnych osobach. W życiu lubimy wzorować się na innych. Na innych nie znaczy, że na wszystkich. Czy jest ktoś taki, do kogo starasz się upodabniać? Jakie przyjmujesz wówczas kryteria? Czy jest to wygląd, cechy charakteru, sukcesy życiowe? Czy właśnie takim dobrym przykładem będzie ów rzeczony Apollos, o którym za chwilę przeczytamy, a zapisane to jest w Dziejach Apostolskich 18:24-28. W związku z tym, że posługujemy się nowym przekładem, nowym przymierzem, wkleiłem tutaj w ten konspekt ów fragment, abyśmy wszyscy naocznie mogli z niego korzystać. To jest czas, kiedy Paweł rozpoczął trzecią podróż misyjną. I wówczas do Efezu dotarł ów Apollos. I czytamy właśnie w tym 18 rozdziale takie słowa. Tymczasem do Efezu przybył pewien Żyd. Miał na imię Apollos i pochodził z Aleksandrii. Był człowiekiem wymownym oraz biegłym w pismach. Obeznany był też z drogą Pana i z żarem z głębi ducha przemawiał i dobrze uczył o tym, co dotyczyło Jezusa. Wiedział tylko o chrzcie Jana. Zaczął on otwarcie i odważnie przemawiać w synagodze. Gdy Pryska i Akwilla go usłyszeli, zajęli się nim i wyłożyli mu dokładnie drogę Bożą. A kiedy zapragnął przenieść się do Achai, bracia zachęcili go do tego, a także napisali do uczniów, aby go przyjęli. Na miejscu okazało się, że był bardzo pomocny dla tych, którzy dzięki łasce uwierzyli. Potrafił bowiem skutecznie obalać twierdzenie Żydów, wykazując publicznie na podstawie pism, że Jezus jest Chrystusem. Chciałbym, abyśmy właśnie na tą chwilę skupili się na owym Apollosie. Abyśmy mogli przyjąć go za jakiś wzór dla siebie czy zachętę, to najpierw co nieco musimy o nim powiedzieć, bo słabości mogą być dla nas ewentualnie pewną przestrogą, ale nie wskazówką i motywacją do pójścia na przykład w ślady Apollosa. Otóż wiemy na pewno, że sporo podróżował. Ten krótki fragment, zaledwie kilka wersetów, pokazuje, że Apollo sporo podróżował. Ale czy to naprawdę coś niezwykłego? Prosiłbym na chwilę slajd. Dzisiaj posłużę się mediami. I chciałbym, abyśmy zwrócili uwagę na ową sytuację. Kochani, to jest koniec lat 50., tak, około 60. roku po Chrystusie. Rozpoczęła się druga podróż misyjna. Tak wyglądało mniej więcej Imperium Rzymskie w pierwszym wieku naszej ery. W zasadzie całe obrzeże Morza Śródziemnego było pod panowaniem Rzymu i było to jedno wielkie, gigantyczne państwo. Jak czytamy Biblię, to wiemy, że podróże w tamtych czasach były dość łatwe. Apollos, jak czytamy, pochodził z Aleksandrii. Dotarł do Efezu. No i to wcale nie jest taka bliska odległość. To nie jest jazda jak stąd do Wrześni. Tak, to jest około, nie wiem, w prostej linii 1000 kilometrów, około 1000 kilometrów. A więc przedsięwzięcie dość spore. Statek, jedyny środek transportu, a potem dalej lądem. Ale z przemieszczeniem nie było problemu. Czytamy tutaj też o Prysce i Akwilli. To byli ludzie, którzy wędrowali w zasadzie między Rzymem a Efezem. Tak? Bo oni byli w Rzymie. Tu czytamy, że są w Efezie. Ale też, jak inne fragmenty będziecie czytać, to zobaczycie, że znowu w Rzymie się pojawiają i tam na przykład też spotykają się z Pawłem. Te odległości są już znaczniejsze. I jak czytamy, albo jak nie czytamy, bo tego nie wyczytamy, nikt z nich nie starał się o wizę. Nikt nie zabiegał o ważność paszportu. I to jeszcze tego biometrycznego z odciskami palców. Swoboda podróży była tak wielka, że dotyczyła to w zasadzie chyba wszystkich ludzi. Pamiętacie taką postać Onezym? Ktoś spotkał się z Onezymem? W Biblii oczywiście, nie osobiście. Ktoś kojarzy, kim był Onezym? Onezym był niewolnikiem. W liście do Filemona o nim czytacie. Paweł odesłał go do Filemona z listem. Nabroił nieco. I od tego Filemona uciekł. I bagatela pojechał sobie w podróż. Gdzie? Do Rzymu. Niewolnik w tamtych czasach. Przejechał z dzisiejszej Turcji do dzisiejszych Włoch. Mało tego, Paweł dał mu list i odesłał go do Kolosan, bo w liście do Kolosan czytamy też, że odsyła Onezyma, więc domyślamy się, że cała sytuacja i Filemon żyli w Kolosach. To troszeczkę na południe od Efezu. Swoboda podróżowania była podobna jak i dzisiaj. Ja już nie wspomnę o apostole Pawle. Pierwsza podróż misyjna objechał w zasadzie całą Azję Mniejszą. W drugiej podróży misyjnej dotarł już do Europy. No i trzecia podróż misyjna to jest właśnie ta sytuacja, o której dzisiaj czytamy. To jest właśnie czas trzeciej podróży misyjnej. Kiedy czytamy w Dziejach Apostolskich, że kiedy rozpoczęły się prześladowania, to czytamy tam, że co? Uczniowie rozpierzchli się po całym świecie. Zobaczcie, to jest mapa, która pokazuje, gdzie docierali. nawet do Indii, nawet na Półwysep Iberyjski. W zasadzie cały ówczesny świat został dotknięty w jakiś sposób Ewangelią. Efektem tego były zbory, które powstawały w dość znaczącej liczbie. Tutaj widzimy zaznaczone lokalne społeczności chrześcijan około 70 roku po Chrystusie, 70 roku w naszych czasach. Podróżowanie zatem było łatwe w sensie przemierzania granic politycznych, których tak naprawdę nie było. Sytuacja w zasadzie paralelna do dzisiejszej rzeczywistości Unii Europejskiej i świata dostępnego, nawet jeśli w Unii Europejskiej się nie jest. Tak często słyszymy po wakacjach, jak wracamy po urlopach do pracy, gdzie ludzie byli, to dzisiaj rzadkością jest, byłem na wczasach w Skorzyncinie. Dzisiaj mówimy Turcja, Egipt, Tunezja, gdzieś ktoś był na Majorce, tak? Hiszpania, Stany Zjednoczone, rozjeżdżamy się po całym świecie. Różnica między rozjeżdżaniem się naszym, a tym, który widzicie za moimi plecami, polegała na tym, że to rozjeżdżanie wiązało się zawsze, w przypadku oczywiście osób nawróconych zgłoszeniem Ewangelii. A więc każdy wyjazd tak naprawdę był wyjazdem misyjnym. Owoc tego był imponujący. 70 rok po Chrystusie. To jest w zasadzie ile? Kilkadziesiąt lat funkcjonowania Kościoła. A ile mamy tutaj lokalnych zborów, które jeszcze miały pod opieką inne domy, nieopisane przecież w źródłach i w Słowie Bożym. Apolos właśnie był takim człowiekiem, o którym czytamy, że najpierw dotarł do Efezu, a później w Efezie nie pozostał, bo pojechał do Achai. A więc rzeczywistość polityczna podobna do naszej. Czy umiem tak jak Apollos korzystać z możliwości, aby przemierzać już niekoniecznie świat, ale okolice, podróżować i głosić Ewangelię? Mało tego, czy tak jak Apollos jestem dzisiaj gotowy odpowiedzieć Bogu twierdząco na powołanie do innej miejscowości, aby tam osiąść i zakładać lokalny zbór, aby wpisać się na tą mapę, która dzisiaj jest o wiele potężniejsza i liczniejsza. Czy jestem gotów odpowiedzieć twierdząco na Boże powołanie? Tutaj brzmiałoby, nie wiem, Wojtku, gdzieś w Żninie potrzebują Ciebie. Przenieś się. Tam jest kilku chrześcijan, które z Tobą chcą budować zbór, budować Kościół. Marcinie, Alino, ktokolwiek. Pewnie byśmy się zastanawiali, bo każdy patrzy pod względem etatu, który ma, i pewności finansowej. Jak widzimy na tamtą mapę, jednak tej blokady tam chyba nie było. I to dawało łatwość chyba rozprzestrzeniania się Ewangelii. Apollos sporo podróżował. Sporo podróżowali też inni. W Marka 16:15 czytamy: i powiedział im, idźcie do najdalszych zakątków świata i głoście tam dobrą nowinę wszystkim bez wyjątku. Mapa za mną pokazuje, jak apostołowie wzięli do serca tą zachętę Chrystusa. W następnym słowie chciałbym, abyśmy właśnie tą kwestią też się zajęli. Co jeszcze wiemy o Apollosie? Że był dobrym mówcą. Czy mowa ma znaczenie? Czy to, że był dobrym mówcą? Czytamy, był człowiekiem wymownym. Czy bycie wymownym, elokwentnym ma dzisiaj znaczenie? Nie wiem, czy zwracacie uwagę na to, kto najczęściej dochodzi do władzy. Kto cieszy się największą popularnością? Kto potrafi porwać tłumy za sobą? W historii mamy niestety mnóstwo czarnych przykładów. Wszyscy znają postać Adolfa Hitlera, Mussoliniego, którzy z ekspresją przemawiali, którzy przemawiali z wielką fascynacją i którzy powodowali, że każde następne spotkanie z nim wymagało konieczności wynajmowania najpierw coraz większych sal, a potem całych placów. To dzięki ich zdolnościom mogli porwać narody czy naród do wręcz bestialskich idei. Bo słowo ma znaczenie. Współcześnie też się to nie zmieniło. Pozytywnym obliczem wagi słowa są chociażby słowa naszych wielkich Polaków. Jan Paweł II, Wyszyński. To są osoby, które mówiły do ludzi. I to słowo miało znamienną wartość, bo podnosiły ducha narodowego. Dzisiaj Jurek Owsiak, człowiek, który w zasadzie ze swojego schorzenia, z powodu swojego schorzenia miałby problem być osobą dobrym mówcą. A jednak słowa, które wypowiada, zachęcają ludzi do kolejnych zrywów. Czy wartości, które oni przedstawiają, są zacniejsze niż bycie uczniem Chrystusa? Niż głoszenie Ewangelii o zbawieniu, o wieczności, o przebaczeniu grzechów? Apollos był wymowny i tą wymowność starał się używać dla dobrego celu. Słowa dzisiaj mają kolosalne znaczenie. Wszyscy zabiegamy o wykształcenie. O tym też tutaj czytamy, że był dobrze wykształconym. Ale przecież wiemy, że wraz z tym wykształceniem warte jest, aby szło dobre słowo. Słowo, dobre słowo, czasami jest jak miód, jak plaster na ranę. Chcecie pobawić się w wagę słowa? Powiedz dzisiaj przed obiadem swojej żonie, że czemu tak brzydko się ubrałaś? Zobaczysz wagę słowa. Ale spróbuj powiedzieć swojej żonie, albo mężowi, bo to może być, jesteś moim aniołem. Każda chwila bez ciebie to chwila stracona. Czy to słowo będzie miało znaczenie? Czy będzie miało odzwierciedlenie w czynie? Kochani, słowo nie jest bez znaczenia. Czy byłoby wam miło, gdybym wszedł tutaj i plot 3 po 3, nie mając do tego żadnej podstawy i logiczności? Na pewno nie jeden z was zawstydziłby się. W Słowie Bożym, w liście do Hebrajczyków 4:12 czytamy przecież takie słowa. Gdyż Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż jakikolwiek obosieczny miecz. Przenika ono aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku. Zdolne jest osądzać zamysły i zamiary serca. Przywiązuj wagę do słowa, do wypowiedzi. Jeśli ktoś pyta ciebie o twoje podejście do wiary, o twoje wyznanie czy cokolwiek, nie bagatelizuj tych pytań i staraj się je szybko rozwinąć. Dzisiaj moda jest na te krótkie wiadomości tekstowe, które brzmią SMS. Wiecie, jak młodzież wysyła do siebie SMS-y, pozdro i tak dalej, skróty używane. Słowo staje się coraz bardziej zaśmiecane. A ono ma przecież wielką wartość. Dzisiaj upajamy się listami Sobieskiego do Marysieńki, pokazując jako to piękne dzieło. Dlaczego nie możemy my tak pisać? Dlaczego na czatach, żeby było szybciej i krócej używanie klawiatury, używamy skrótów? Słowo ma kolosalne znaczenie. I o Apolosie czytamy, że jaki był? Był wymowny. Łukasz to zauważył. Czyli to nie było coś standardowego. Apolos miał to coś, co pozwalało mu, że tłum w czasie, kiedy on przemawiał, nie stawał się coraz rzadszy, coraz mniej ludny, ale starał się coraz gęstszy. Uzyskał starannie wykształcenie. Czy to ma znaczenie? Ma znaczenie. Wiemy, że gruntowne wykształcenie ma podłoże tego, co potem będziemy mówili, co będziemy głosili. Wszyscy jako rodzice dążymy do tego, aby dać naszym dzieciom lepsze wykształcenie. Ale musimy zdawać sobie tę sprawę, że to wykształcenie jest ważne, ale nie jest najważniejsze. Ono nie może spowodować, że cały czas, jaki mamy tutaj, pochłoniemy na zdobycie wiedzy. I to wiedzy, która może popchnąć świat nie w tym kierunku. Widzimy i słyszymy, dzisiaj siostra Alinka się modliła, że ludzie nieraz zdobywają wiedzę po to, aby udowadniać, że Boga nie ma. Że świat jednak powstał z jakiejś wielkiej eksplozji. Że naukę wykorzystuje się do tego, aby budować coraz lepsze środki masowego rażenia, używane przez armię. Czy to jest dobry przykład dążenia do wiedzy? Jednak nie. Ale to nie neguje tego, że dobrze być człowiekiem gruntownie wykształconym. Dobrze jest być człowiekiem przede wszystkim dobrze znającym Słowo Boże, Pismo. I Apollos był właśnie takim dobrze wykształconym, obeznanym człowiekiem. 2 Tymoteusza 3,14 czytamy: Ty jednak trwaj w tym, czego się nauczyłeś i o czym jesteś przekonany, wiedząc, od kogo się tego nauczyłeś. Ważne jest ważenie wiedzy. Czy ta wiedza przyniesie pożytek ludzkości? Czy ta wiedza przyczyni się, że ludziom będzie żyło się lepiej? Czy ta wiedza przyczyni się do tego, że poznanie Boga będzie większe, powszechniejsze i nie takie krytyczne, jak jest dzisiaj? Do Tymoteusza Paweł mówił: Ty trwaj w tym, bo wiesz, od kogo się nauczyłeś. Dobrze jest brać naukę od prawdziwego wzoru. Dobrze jest, łatwiej jest uczyć się też, jeśli przekazuje to dobry nauczyciel, gruntownie przygotowany. Apollos, można by powiedzieć, i zauważył to Łukasz, był pod tym względem perfekcjonistą. Dlatego został tak zauważany. A przecież był człowiekiem, który gdzieś wywodził się z Aleksandrii. Przybył do Efezu. Był gościem w tym mieście, ale jednak posłuch zdobywał. I wreszcie wiemy, że znał Ewangelię o Jezusie. Jaki to miało skutek? Rzymian 10:17 czytamy: Do wiary zatem potrzebne jest przesłanie, a treścią przesłania to, co mówi Chrystus. Jeśli chcę zwiastować, to muszę znać Jezusa. Jeśli chcę być przekonujący, to muszę być naturalnym świadectwem tego, co głoszę, aby to w moim życiu było przede wszystkim obecne. I Apollos miał wiedzę o nauczaniu Jezusa. Czy całą? Widzimy, że jednak nie. Bo czegoś tam mu brakowało. I postanowił nadrobić te braki. Nie pozostał wobec tego obojętny i głuchy i zarozumiały. Jeśli było coś, co musiał jeszcze doczytać czy też wysłuchać, to właśnie na to zwrócił uwagę. Jakie były jego mocne strony? Mocne strony Apollosa, ja wypisałem 5. Podejrzewam, że każdy z was dopisałby jeszcze co innego. Był żarliwy w zaangażowanie. wiersz w zaangażowaniu. Wiersz 25, część pierwsza. Obeznany był też z drogą Pana, i tu czytamy, i z żarem z głębi ducha przemawiał. Z żarem z głębi ducha. Kiedy Apollos przemawiał, możemy domyśleć się, że te jego słowa były odzwierciedleniem, pełnym odzwierciedleniem jego przekonań, bezkrytycznych do tego, co głosił. I głosił to z żarem. Podejrzewam, że podchodził do tego, jakby miał ostatnią szansę powiedzieć coś cennego do osoby, która za chwilę może zatracić się w życiu. Dlatego czytamy, że głosił to z żarem. Był pewnie bardzo ekspresyjny. Nie był monotonny. I kierował uwagę na Chrystusa. Druga część 25 wersetu mówi nam, że był precyzyjny w przekazie. Dobrze uczył o tym, co dotyczyło Jezusa. To była dobra nauka. To było wyciąganie najistotniejszych rzeczy, aby pokazać ludziom, co najpierw mają zrobić. Czyli pierwsze, z żarem przekonywał do tego, że są niedoskonali. Że przekonywał do tego, że potrzebują Jezusa. Ale potem zaraz pokazywał im, jak te braki można nadrobić. Jak to wszystko jest osiągalne. Był precyzyjny w swoim przekazie. Był też odważny w zwiastowaniu. 26 werset mówi nam, że zaczął on otwarcie i odważnie przemawiać w synagodze. Odważnie, otwarcie. W synagodze. Czyli w miejscu, gdzie zazwyczaj temat Jezusa nie jest popularny. Ale właśnie te miejsca też wybierał, aby przekonywać tych, którzy przecież mieli pojęcie o Mesjaszu, o Jego wadze, o Jego potrzebie. Tyle, że Go nie rozpoznali. I Apollos szedł tam, mówiąc, że Mesjasz się narodził. Dzisiaj, w tym okresie przedświątecznym, my też mówimy, nie czekamy na kolejne dzieciątko Jezus. Ono się narodziło. To dzieciątko dorosło do 33 roku życia. To dzieciątko stało się uosobieniem Boga chodzącym w ludzkim ciele, aby przynieść zbawienie. I On zapłacił za moje przewinienia, Twoje przewinienia. Dzisiaj właśnie my możemy wejść do naszych synagog, które są przy wigilijnym stole i powiedzieć, co tak naprawdę będziemy świętować. Czy sprawdzać, że jest koniecznie 12 potraw? Czy jest ten karp, który jest obowiązkiem? Fajnie, jak to jest, bo to upiększy naszą uroczystość. Ale istotą tego jest, że Jezus już się narodził. I dzisiaj Jezus chce mieć miejsce dla ciebie, dla siebie w twoim sercu. Sens narodzin dzisiaj polega na tym, abym to ja narodził się dzięki na nowo, dzięki Jego łasce. Czy mam odwagę przy stole, wśród naszych bliskich, przesiąkniętych tradycją, która jest na pokaz, powiedzieć jak Apollos, w pełni przygotowany, odważny i żarliwy. Chrystus żyje. Dzisiaj obchodzimy Jego urodziny, mówię już do przodu, 24 grudnia. Czy chcę być jak Apollos? A po drugie, jak do tego podejdę? Był, i to jest najpiękniejsze, za tym tęsknię, powiem wam, za tą czwórką tu wpisaną, był skuteczny w nauczaniu. Werset 28 mówi, potrafił bowiem skutecznie obalać twierdzenia Żydów, wykazując publicznie na podstawie pism, że Jezus jest Chrystusem. Ten mój głód za tą skutecznością polega już nie tylko na mądrość argumentów, tylko na siłę tych argumentów. Bo myślę, że już innych argumentów nie wymyślę, bo one są i tak zawarte w Bożym Słowie. Ale aby te moje argumenty były wzmocnione Duchem Świętym i sprawiały przemianę w sercach moich rozmówców. Tęsknię za skutecznością. Chciałbym, jak ten Apollos, Paweł, Piotr, powiedzieć jedno słowo i załatwić całą sprawę. To znaczy powiedzieć słowo, wzbudzić pragnienie, aby Duch Święty zrobił resztę. Czy chcę być skuteczny? Czy staram się być skuteczny, jak Apollos? I wreszcie skromny w postawie. Gdy Pryska i Akwila go usłyszeli, zajęli się nim i wyłożyli mu dokładnie drogę Bożą. Gdy Pryska i Akwila zauważyli, że jednak nie wszystko wiedział, bo wiedział tylko o chrzcie Jana na przykład. Podeszli i powiedzieli tak: dobry nauczycielu, musisz jeszcze jedną lekcję przyjąć, bo powiedziałeś wiele, ale nie postawiłeś kropki nad i. I co zrobił Apollos? A z kim ja rozmawiam? Co wy macie mi do powiedzenia jeszcze? Zobaczcie, jak tłumy mnie słuchają. Nie. Czytamy, że oni wzięli go na bok, powiedzieli mu wszystko, a on to przyjął. Był pokorny. I to też cecha, mocna strona Apollosa, że był jednak skory do tego, że może wszystko nie wiedzieć. Że jest otwarty na to, aby odebrać coś od innych. Czy jestem gotowy na to, aby brać do siebie z każdego zwiastowania coś, co tym bardziej zbuduje moją wiarę i da mi nowe, potrzebne umiejętności. Coś, co skoryguje może moje błędy i wady. Czy też jestem bezkrytyczny w stosunku do siebie? Czy też działam bardzo szablonowo i każde odstępstwo od szablonu powoduje, że moje ego jest zachwiane? Apollos nie był takim człowiekiem. On posłuchał ludzi, którzy na co dzień trudnili się czym? Szyciem namiotów. Byli rzemieślnikami, dobrymi fachowcami. W dzisiejszych czasach pewnie mieliby niezłą firmę. Ale byli przedsiębiorcami, wytwórcami. Ale mieli poznanie Chrystusa. Byli przede wszystkim Jego uczniami. I uważnie słuchali wszystko to, co mówi się o Jezusie. I prostowali to. Nie publicznie. Czytamy, wzięli go na bok. Tu nie chodziło o to, żeby zniesławić Apollosa. Żeby go pogrążyć. Powiedzieć, co ty tam wiesz? A co powiesz o chrzcie, o którym mówi Jezus? Oni widzieli w nim żarliwość, godliwość, gorące, ochotne serce. I niezwykle skutecznego misjonarza, który może tym bardziej doprowadzić wielu do zbawienia. Takim był Apollos, bohater z drugiego planu, który, myślę, może wiele wnieść i w nasze życie. Tym dzisiejszym słowem chciałem rozpocząć taki cykl. Nie za każdym razem, jak będę tutaj stawał, żeby nie było to monotonne. Właśnie kilku takich bohaterów z drugiego, tak zwanego drugiego planu i Starego i Nowego Testamentu, abyśmy im się przeglądali, abyśmy szukali wzorów tam, gdzie warto ich szukać, abyśmy szukali wzorów w ludziach, którzy żyli, stąpali twardo po ziemi, ale byli tylko ludźmi. Co ich różniło? Otwartość dla Boga, przepełnienie Bożą miłością. Jak możemy to zastosować w życiu? Jest tu takich 5, myślę, ważnych punktów. Po pierwsze, od czego trzeba zacząć? To tak jak Piotr odpowiedział po tym wielkim pierwszym zwiastowaniu. Upamiętaj, uwierz i daj się ochrzcić. Otwórz się na Chrystusa. Niech On zmienia twoje życie. Niech On stanie się Panem twojego serca, twoich myśli. Powierz swoje życie Jezusowi. Tu możesz wpisać, jeśli jesteś osobą nawróconą, kiedy to uczyniłeś. Albo możesz pisać, dzisiaj uczyniłem to w trakcie tego nabożeństwa. Oddaj Mu swoje życie. Na tym na pewno nie stracisz, bo możesz zyskać wieczność. Po drugie, nie zaniedbuj nauki. Poznawaj Pismo coraz bardziej i bardziej. W 2 Tymoteusza 3:16-17 czytamy słowa, które dzieci, które przeszły przez czas szkółki, znają na pamięć. Całe Pismo natchnione jest przez Boga i pożyteczne do nauki, do wykazania błędu, do poprawy, do wychowywania sprawiedliwości, aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła. Co miał Apolos? Poznanie Słowa Bożego. I to powodowało w nim, że potrafił za sprawą innych wykryć swoje mankamenty i błędy, ale przez to stał się dobrze wykształcony, a przez to i wymowny. Skup uwagę na Słowie Bożym, na Jego przesłaniu, bo ono jest natchnione przez Boga. Staraj się karmić Nim każdego dnia razem z modlitwą. Po trzecie, czy czyń to, co dobre i z zapałem. Jeśli jesteś przekonany o dobrym dziele tego, co robisz, pokaż to innym, że jesteś zapalonym fascynatem. To stanie się przekonujące dla innych. Jeśli będą widzieć, że faktycznie ty nie mówisz tylko po to, żeby powiedzieć, ale mówisz to z pasją, z przekonaniem, z żarliwością, to i owoc tego na pewno będzie. Galacjan 6:9. Bądźmy niestrudzeni w szlachetnym postępowaniu. Jeśli w nim wytrwamy, czeka nas czas wielkich żniw. A 2 Tymoteusza 1:6 mówi: dlatego przypominam ci, rozpal na nowo dar łaski Bożej, który jest w tobie przez nałożenie moich rąk, pisał Paweł do Tymoteusza. Rozpal na nowo dar łaski Bożej. Nie daj się stłamsić. Nie daj się oszukać biometeo, które jest niekorzystne. Najlepszym biometeo jest działanie Ducha Świętego. I żadna aura, przepraszam, choroba zawodowa nie daje mi dzisiaj spokoju. Żadna aura, żadna pogodynka, która stoi na tle mapy i mówi, będzie kiepsko, będzie lało, lepiej nie wychodźcie z domu. Powiedz nie, bo pogoda jest we mnie, w moim sercu. Wezmę parasol. Może to kogoś zainteresuje. Bądź odważny w zwiastowaniu Ewangelii. 2 Tymoteusza 1:7. Bóg bowiem nie dał nam ducha lęku, lecz mocy, miłości i trzeźwego myślenia. Co to znaczy bądź odważny? To znaczy nie czuj lęku, miej moc, miłość i trzeźwe myślenie. Miej moc Ducha Świętego. Miłość do rozmówcy, a nie pogardę. Miłość do rozmówcy. I trzeźwe myślenie. Ważne w rozmowie z kimś jest to, abym też umiał słuchać. Nie ucz się na pamięć tego, co masz wyklepać przed nim. Bo w końcu to się rozjedzie. Naucz się słuchać też drugą stronę i pokazywać, w jakim kierunku ta osoba mogłaby iść. I wreszcie, ostatnie, otwórz się na działanie Ducha Świętego. Z wszystkimi tego konsekwencjami. Jakimi? Może takimi, że Bóg cię powoła, nie wiem, w Ełku, może gdzieś w Bieszczadach. Otwórz się na działanie Ducha Świętego. Bądź jak ci misjonarze, którzy byli zwykłymi ludźmi. 70. rok po Chrystusie. Ręczę wam tutaj, że żadnego uniwersytetu teologicznego wtedy nie było. Nie było zajęć dogmatyki, hermeneutyki, homiletyki, łaciny, greki i tak dalej. Co było? Powiem wam. Było żywe przesłanie Słowa Bożego. A więc to, co mamy dzisiaj. A reszta to późniejsza nadbudowa innych, którzy chcieli udoskonalać. Czy tak bardzo udoskonalili? Czy może coś popsuli? Otwórzcie na działanie Ducha Świętego. Szukaj w Nim, szukaj Go na co dzień. Szukaj Go w Słowie Bożym oraz w swoim sercu. Dziś jest czas, abyś oddał Mu w pełni ster swojego życia. Czy jesteś osobą nawróconą, czy też nie. To On ma być tym motorem. I popatrz, jak będzie cię zaskakiwał. Jeśli w pełni zaangażujesz się w działanie Ducha Świętego, chcę ci powiedzieć, że już niebawem wyjdziesz na środek i będziesz się dzielił radością zwiastowania i owoców tego. Będziesz się dzielił tym, jak Bóg działa poprzez ciebie. On tego chce. On nie chce używać kamieni zamiast nas. On chce, abyśmy my byli tacy jak Apollos. Człowiek, który przemierzał świat. Głosił Ewangelię, a przy tym jeszcze czegoś się uczył. Powierz życie Chrystusowi to dzisiaj. Amen. Zapraszam. Powstańmy. Jeśli chcesz dzisiaj Bogu oddać wdzięczność, a wiem, że chcesz, to powiedz Mu to w krótkich słowach.